Raz, dwa, trzy, cztery.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Ale nie, no czekaj, powiedz to, próba mikrofonu. Tak, robimy próbę mikrofonu.
Nie wiem, czy w końcu te próby nagrywamy.
Uwaga techniczna, Pawle. Musisz, kurde, ja ponieważ byłem chórzystą przez wiele lat, muszę cię nauczyć, to trzeba iść prosto i tu mówić przeponę, wiesz?
Muszę tutaj.
Wiesz, gdzie jest przepona?
Tak.
Ja ci powiem, jakie ćwiczenie się robiło i tak dalej. Ktoś przychodził po raz pierwszy na chór, nie? I pani dyrygent mówiła, gdzie jest przepona, trzeba zrobić tak zwanego zziejonego psa. To... Jak co robi pies, jak przybiegnie, nie? Robi właśnie tak. I jak to zrobisz, to będziesz czuł, gdzie jest przepona. Zrób zmienionego psa. Ale, no, ale połóżcie tu rękę i zobaczysz. O, wiesz? To jest właśnie przepona. Ci nie śmiej się.
Zawsze to wideo nie nagrywamy.
A teraz chodzi o to...
Nagrywamy to już, tak?
Tak.
Ej, puśćmy to na początku.
Ale teraz zobacz. Chodzi o to, że właśnie jak człowiek długo mówi, że nie, że masz wykład 4 godziny, tak? Ja bym miał 6 godzin wykładów na profesjonalnym inwestorze, który się zbliża i który będzie, drodzy słuchacze... Początek grudnia. Jest taka plotka, że chodzi, że możemy robić się profesjonalny inwestor. To teraz, jak mówisz 6 godzinę, zaczynasz już chrypieć, przypominasz sobie, jak się robi zdziejonego psa i wszystko gra gitara. Dobrze?
Dobrze, będę pamiętał.
I będzie takie rozluźnienie na sali emocji, jak zrobić zdziejonego psa.
Uwaga, proszę Państwa, na początek stajemy. Zrobimy zdziejonego psa.
Dokładnie. Dobrze, tak dobrze. Słuchajcie, żeby już zupełnie sobie jaj nie robić, to proponuję, żebyśmy się przedstawili. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja zacznijmy od
Adrian Mackiewicz.
Paweł Juszczak. Dzień dobry.
Paweł Juszczak, pod przedoniem zadziejany pies.
Paweł, będziemy się po nagraniu targować za 3 miliony pieniędzy i chcesz mi zapłacić, żebym tego w świat nie puścił. Dobrze? Dobrze, słuchajcie, podcast jest oczywiście nie o tym, gdzie, jak trzymać na przeponie różne dźwięki i tak dalej, tylko podcast jest finansowy. Dzisiaj będziemy zajmować się takimi tematami. Po pierwsze, sprzedaliśmy dwie spółki z portfela. Po drugie, mamy nowego prezesa giełdy, znaczy nowego, starego, jak to nazwać?
Takiego, w końcu mamy.
W końcu prezes. Mamy jakiegoś prezesa giełdy, cud nastąpił, po 9 miesiącach. Po 9, tak dobrze liczę?
No 8-9
miesiącach. W styczniu był, to walny był gdzieś koło stycznia. Coś
tak.
Nie, aha, nie, bo tam, bo przypominam, że panią prezes Zalewską to tam odwołano w okolicach stycznia, wybrano Antczaka, on tam się 2,5 miesiąca mielił w KNF-ie, porzucił, machnął ręką na wszystko. Później, później był prezes Grzywiński pełniący obowiązki, którego mieliście Państwo niektórzy okazję poznać na Wall Streetie. W połowie czerwca, pod koniec czerwca, już nie pamiętam, było kolejne walne. Wybrano prezesa Dietla na prezesa i wakacje, niepewności, spekulacje, artykuły prasowe, wszystko i tak dalej. No i teraz cud nastąpił, jednak KNF się zgodził. Powiem Wam, Panowie, że ja straciłem już nadzieję, już byłem przekonany naprawdę, znaczy nie wierzę, że tak jest, że to naprawdę była, jest sprawa polityczna i tego prezesa nie będzie, że będzie musiał być jakiś inny, którego nie, no nie wiem, jakiś inny.
No chyba.
Paweł, że cały czas tym zdziejanym psie myśl. I widać, że czy ja to puszczę, czy nie puszczę. Czy... No. Sprawa jest taka. Powiedzcie, jakie spółki sprzedaliście i dlaczego z portfela.
No to przede wszystkim sprzedaliśmy w końcu Briu, czyli tą naszą niesławną inwestycję, która widniała w portfelu ci dość długo. No tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy i pisaliśmy w komentarzach do portfela C, no czekaliśmy na ten sierpień, a tak naprawdę na 20 września, bo spółka w takim terminie publikuje raporty miesięczne o tych danych sprzedażowych, no i do końca sierpnia miała być podpisana umowa z nowym kontrahentem na sprzedaż tych surowców, natomiast ostatecznie dalej żadnej informacji ze spółki nie ma. Raport miesięczny ten właśnie z 20 września, raport miesięczny za sierpień. No dalej tam spółka mówi, że jest w trakcie negocjacji.
A to samo słyszałem w sierpniu, no lipcu, czerwcu, maju. Ja tak kojarzę, że tam się tak to przedłużają, ten segment hurtowy, że go się tam zamknęło, ale że się potem weźmie i otworzy i że to już za chwilę i słyszę to od kwartału to najmniej, jak nie więcej, prawda?
Tak, no i tutaj
no
też...
właśnie jedno, że się w tej spółce nic nie dzieje, czyli ten segment hurtowy się nie odbudował, bo nie ma żadnych informacji na ten temat. No a drugie, że mimo wszystko może powoli, ale systematycznie ten kurs się dalej osuwa, więc
tak, to też jest.
Z każdym dniem ta wycena topnieje. Tutaj nasza cierpliwość, tak jak Adrian wspominał, się powoli kończy, bo tych informacji o tym segmencie hurtowym nie ma. Także postanawiamy tę pozycję zamknąć, zrealizować tę wysoką stratę i te
ile
środki...
tam jesteśmy? Jak na ta strata jest ile 10%?
Ona zdążyła urosnąć już teraz blisko do 70%.
O, to jest tak, traktujemy to jako koszt nauki, bo takie rzeczy się zdarzają, drodzy słuchacze, tak jak każdy, kto jest inwestorem dłużej niż przez miesiąc, powiedzmy sobie tak, że w kilka lat, no to ma na koncie jakąś bombę, taką historycznie i tak dalej, tak? No i teraz jest czasami, no, czasami trzeba przestać być tym inwestorem długoterminowym, wziąć i to zamknąć. Ja też kojarzę, że tak mniej więcej średnio raz w tygodniu Brio notowało historyczne minimum. Tak, że o, już niby się odbija, już coś tam, już, no, o, chyba będzie zawracało. Stryk, historyczny minimum.
No tak, no, po tych gwałtownych spadkach to tempo w ostatnich tygodniach może nie jest jakieś duże, no ale tak jak mówiliśmy, ważne, że to jest systematyczne. No i im dłużej to trzymamy, tym ta strata będzie wyższa, lepiej według nas te środki wykorzystać w inny sposób. Tutaj zwalniamy te zamrożone środki na Brio, zwalniamy także zamrożone środki w drugiej spółce, o której możemy za chwilę powiedzieć. W ten sposób będziemy mieli w końcu wolne środki, żeby w końcu nasze pierwsze inwestycje w segmencie własnym wykonać, bo przejmując ten portfel, mieliśmy te środki w pełni zainwestowane i nie mogliśmy tutaj tych naszych decyzji inwestycyjnych co do kupna podejmować do tej pory.
Dobrze, czyli tak, pozbywamy się Brio, no to po prostu historia już z brodą, prawda? Jak to, no ale to patrz, jak się kalejdoskop tutaj obraca, jak się to koło giełdowo obraca. Jeszcze tutaj rok temu to Brio było mega gwiazdą, tak? Czyli jest chyba przełom roku, to w ogóle wystrzał niewiarygodny.
No, było jedną z perełek Hossy, tak. Tej, która się właśnie zaczęła, czy tak naprawdę Brio już wcześniej rosło, ale podajmy na to, że ta Hossa od listopada to Brio tam mocno się też wyróżniało na, właśnie na początku tej Hossy.
Okej, dobra. No i ta druga spółka, której się też pozbywamy, którą też już to chyba najdłużej trzymana spółka, jedna z dłużej trzymanych spółek w portfelu C, czyli PMPG, na której to z kolei jesteśmy zarobieni. Nie tyle, co byśmy mogli historycznie być zarobieni, ale jesteśmy.
Tak, jesteśmy zarobieni i to całkiem sporo, bo przypomnij, Adrian, po ile kupowaliśmy akcje PMPG?
My nie kupowaliśmy, to Rafał kupował. Trzeba do niego
tak
zadzwonić
i
żeby
tak,
przypomnieć, mówię, żeby to, było, to już było tak dawno temu, że nikt już tego nie pamięta, tak? Bodajże poniżej 2 zł. W międzyczasie było po 7, prawie po 7,70, a teraz jest 3,74, więc to różne tam koleje losu, tak? Ja tamtej pory obsuwanie, odbicie, obsuwanie, no i taki, powiedziałbym, męczący trend boczny na PMPG, ale powiedzcie panowie, czemu się tego pozbywacie?
Już pisaliśmy o tym w poprzednich odcinkach portfela, że rozważamy sprzedaż akcji PMPG, dlatego że uważamy, że to paliwo do dalszych wzrostów już się gdzieś wyczerpało. Czekaliśmy gdzieś jeszcze na rozwój sytuacji i na publikację raportu półrocznego. Te wyniki naszym zdaniem opublikowane w ostatnich dniach są całkiem niezłe, natomiast no, nie powalają na kolana, żebyśmy zmienili jakoś mocno zdanie o perspektywach spółki. No i reakcja inwestorów też nie była jakaś euforyczna, co także potwierdza, że te wyniki gdzieś już były w cenie. W związku z tym no, postanawiamy tę pozycję zamknąć i wykorzystać te środki do zakupu innych walorów, które mogą przynieść wyższą stopę zwrotu w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
Mm-hmm. No dobrze, okej, okay, bo to też ja powiem wam, ja tam nie czuję do końca tej spółki, tak? To ja nigdy nie byłem fanem inwestycji w PMPG, aczkolwiek rozumiałem argumenty, no niektóre przemawiające wówczas kiedyś tam zakupne, no co jakby co kurs potwierdzał, ale faktycznie trochę długo się to by ten taki, no mówię, z mojego punktu widzenia męczący trend boczny, nawet ze wskazaniem na spadkowy, zbyt długo się to utrzymywało. A tak jak tutaj Paweł, tak powiedziałeś, tak trochę tak na okrągło, tak bardzo ładnie powiedziałeś, wiesz, troszkę jak z podręcznika i postanawiamy to sprzedać, wykorzystując te środki do zakup innych spółek, które mogą nam przynieść znaczące wyższe stopy zwrotu i tak dalej. A nie boicie się czegoś takiego, jakbyśmy tak porozważali, tak na moje czucie, tak jak ja patrzę na to wszystko, że mamy, nie wiem, taką bezce zapasem, że taką przynajmniej solidną korektę, jak patrzę na przykład po WIG-u, jak był na kształt WIG-u 20, który ewidentnie, no, było 2550, jest 2443, prawda? I patrzę, że sporo spółek z WIG-u 20 jest już w takim delikatnym, może niezbyt jeszcze takim spektakularnym, ale delikatnym trendzie spadkowym. No to energetyka się cofnęła, Orlen się cofnął, KGHM się cofnął, no sporo jest tam takich spółek, co dobrze nie wygląda. Nie boicie się czegoś takiego, że trzeba byłoby się przygotować teraz na przetrzymanie jakiejś solidniejszej korekty?
Moim zdaniem nie widać symptomów jakiegoś poważniejszego kryzysu zakończenia tej hossy, chociaż z drugiej strony jak popatrzymy, no to ta hossa na, mówiąc w cudzysłowie, na warszawskim rynku jest spowodowana głównie wzrostami tych największych spółek, bo jeśli popatrzymy na indeksy MWIG 40 czy SWIG 80, no to sytuacja już tak różowo nie wygląda i tutaj cały czas chyba mamy nadzieję taką, że te mniejsze spółki zaczną powoli doganiać te spółki największe. I tutaj no mamy nadzieję, że to prędzej czy później nastąpi.
No, znaczy na SWIG-u to już jest bezca, tak bym zaryzykował.
No, SWIG to jest jakaś kompletna tragedia. No. Patrząc przez ten wykres, może się zastanawiać, czy my tu o jakiejś wielkiej hossie mówimy, natomiast no jest tak, jak powiedział Paweł, że głównie te właśnie duże spółki z WIG-u 20 rosną i one ciągną giełdę. No i taka już jest ta nasza giełda, że liczy się kilka tych największych spółek. No to też myślę, na co liczymy, że być może już rzeczywiście tak mocno zostały wyciągnięte kursy akcji tych największych spółek, że powoli ten kapitał może będzie powracał do mniejszych spółek, które są relatywnie nisko wycenione, a jakby perspektywy fundamentalne dalej przed nimi są całkiem interesujące.
W każdym razie no, straszą nas bezcą już od kilkunastu albo kilkudziesięciu miesięcy.
To nawet nie bezcą, ale jakimś wielkim nawet krachem.
I ciągle to nie następuje. No jasne, że prędzej czy później to musi nastąpić, bo no, wiadomo, że gospodarka i trendy rynkowe, wszystko się porusza w jakichś tam cyklach i no, nie może być tak, że te akcje będą, ceny akcji będą rosnąć w nieskończoność. Natomiast no, poważniejszych symptomów chyba nie widzimy w tym momencie.
No, oczywiście zagrożeń można szukać naprawdę w wielu obszarach, ale rzeczywiście symptomów chyba na razie jeszcze specjalnie nie widać. Tym bardziej, że no okej, rzeczywiście mamy jakąś korektę na giełdzie, ale po pierwsze jest to korekta po bardzo dynamicznych wzrostach, a z drugiej strony chociażby ten wspomniany Orlen no, niedawno zrobił nowe historyczne maksimum. Mhm. Więc no Tak jak mówił Paweł, myślę, że tych symptomów specjalnie jeszcze aż tak mocno nie widać.
No okej, rozumiem, bo po każdym, masz to rację, po każdy solidny wzrost jakaś korekta się należy. Dobrze, ale nie wiem, czy widzieliście na przykład CD Projekt, tak? Co stało się w ostatnich tam, nie wiem, dwóch, trzech tygodniach, tak? Po też takim trendzie bocznym pira z drzwi od czerwca do sierpnia, gdzie poruszał się jak w między tam 85-90, nagle co kilka sesji 115.
No tak, no tutaj to nastąpiło po publikacji wyników CD Projektu, które standardowo, można powiedzieć, okazały się lepsze od oczekiwań analityków. I tutaj ten wzrost z okolic 80 do ponad 110 zł, czyli nie wiem, to jest 30-40% mniej więcej, nastąpił właśnie w związku z tymi lepszymi od oczekiwań wynikami. Posypały się też nowe rekomendacje od biur maklerskich po tych wynikach, które zostały podwyższone, między innymi Erste tam podniósł cenę docelową do 121 zł, PKO BP chyba do 106. No i cieszy, no bo ta kapitalizacja CD Projektu sięga już bodajże 11 miliardów złotych, tak. Czyli to już jest...
Dzisiaj jest 10,7 miliarda, tak jak tutaj rozmawiamy. To tak, jest szokująco wysoko.
Jak na polskie warunki, jak na polski rynek kapitałowy, jest to naprawdę już spora spółka. No, ciężko powiedzieć coś więcej o przyszłości, no bo rzeczywiście te wyniki CD Projektu są bardzo dobre. Perspektywy póki co też się wydają całkiem niezłe, choć no, nie wiem jak wy, ale ja trochę się obawiam o CD Projekt, no bo to jest spółka, w przypadku której bardzo dużo zależy od tytułu, który ma powstać za dwa lata, w 2019 roku ma być.
No jeśli się dalej nie przesunie ta data.
O tym cyberpunku tak. Mówisz, tak? No i teraz ten gwint i tak dalej. To jest generalnie akurat to jest spółka, która jest pode mnie, to jest nie mój charakter. Ja nie lubię takich spółek, tak? Ja lubię spółki, które są niezwykle przewidywalne, jak od linijki można narysować wykres, jak już tam projekcje wyników finansowych i która wiem, że jak nie wybuchnie wojna atomowa, to będzie płacić dywidendę do końca świata o jeden dzień dłużej, a CD Projekt z kolei to jest spółka, taka, że jak ktoś uwierzył, nie wiem, w czwartego Wiedźmina, nie wiem, bo mam ponoć, nie wiem, czwartego Wiedźmina, czy to jakaś tam trylogia, bo no generalnie w kolejną dużą grę uwierzy i ona wyjdzie, to znowu wystrzało kilkadziesiąt procent. Tylko że jak ona nie wyjdzie, no to wtedy jest bardzo poważna, to są wtedy bardzo poważne problemy. Ale to jest cecha jakby spółek, no tak, z branży growej, prawda? Jak...
Tutaj chciałem zwrócić uwagę, bo bardzo dużo ludzi zwraca uwagę na to, że CD Projekt w skali światowej, no to ciągle jest spółka malutka, no bo tak. To jest... $3 miliardy mniej więcej kapitalizacji w porównaniu do takich firm jak na przykład Activision Blizzard, która ma kapitalizację na poziomie $46 miliardów.
To jest największa spółka growa na świecie?
Stricte growa może tak, ale no tutaj ciężko jest to szacować, no bo mamy spółki takie jak na przykład Sony czy Apple, które też
w tej gdzieś, branży coś
gdzieś niejako no, działają, ale mają ale, gdzieś różne tak, segmenty działalności. Ciężko wydzielić, ile ich konkretnie ten segment zajmujący się grami jest wart.
Tak, czy Microsoft też ma swoje dywizje, którzy robią swoje gry, ale chodzi mi bardziej taki typowy, nie wiem, typowy właśnie deweloper taki.
No to właśnie Activision Blizzard ma $46 miliardów, Electronic Arts ma $35 miliardów kapitalizacji.
To są ci od FIFA co roku.
No FIFA, Need for Speed, chyba Battlefield też. Czyli tak porównując CD Projekt, no to wciąż na rynku światowym to jest, można powiedzieć, maluch. No ale z drugiej strony tutaj pamiętajmy o tym, że ci najwięksi producenci gier, no to mają w swoim portfolio tych tytułów uznanych na całym świecie. Właśnie tak jak wspomniałeś, na przykład Electronic Arts ma tych tytułów co najmniej kilka, które każdy z nas o nich słyszał.
Tak.
I no
Czyli, no wiem, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, że ewentualna porażka sprzedażowa jednego z tych tytułów nie kładzie firmy, znaczy nie, że kładzie, no nie powoduje takich znacznych reperkusji, tak? Póki co CD Projekt, no to jest sukces no Wiedźmina i chyba tylko Wiedźmina, prawda? Ta cała reszta jest rozwijana, oni wiadomo, że teraz na popularności, że to będzie już jest, CD Projekt jest już niezwykle uznanym deweloperem, że to będzie na tej popularności producenta bardzo dużo zostanie wypromowane, ale no, przydałoby się, żeby to szło jakby no, na kilku nogach stała ta firma.
No dokładnie, no, mamy wielki tytuł Wiedźmin, który no, powoli się będzie wyczerpywał, jeśli chodzi o sprzedaż, no bo też nie można tego sprzedawać w nieskończoność. No i mamy za mniej więcej 2 lata nowy wielki tytuł Cyberpunk i teraz mniej więcej ta pustka jest zapełniana przez karciankę Gwinta, tak? Poza tym tytułów więcej w CD Projekt nie ma. No i rzeczywiście tutaj porażka na przykład Cyberpunka, no mogłaby oznaczać bardzo duże kłopoty spółki.
Ale to właśnie takie pojedyncze topa na pojedynczym tytule, jak pokazuje, jak można się przejechać, to przykładem jest chyba CI Games, tak, która gdzieś tam ma kolejny, jeszcze gra nazywa Sniper.
Tak, Sniper. Tak,
wszystko było dobrze i nagle słabe wyniki Snipera, no i kurs CI Games wiem, jak wygląda, tak? Także to jest przykład właśnie, jak spółka bazuje na jednym, a dużym tytule.
Znaczy, no CD Projekt też jest może to ryzyko trochę mniejsze niż w przypadku innych deweloperów, no bo w przeszłości udowadniał, że ma zespół na tyle dobry, że potrafi...
Że oni dają radę.
Że tak? Dają radę i do tej pory chyba nie zawiedli, więc to no też to... chyba raczej nie będzie tak, że nagle się okaże to wielką porażką, no bo...
Tutaj też nie ma co porównywać CI Games do CD Projektu, bo to są dwaj różni producenci. Pamiętajmy, że w przypadku CI Games ten najnowszy Sniper, trzecia część, miał być pierwszą grą z typu AAA, to potrójne
taką dużą
A,
grę,
tej najwyższej jakości, więc tutaj spółka nie miała jeszcze doświadczenia w produkowaniu takich gier, no i no niestety Sniper 3 pokazał, że chyba jednak nie będzie chciała próbować zwiększać tych swoich kompetencji, bo w najnowszej strategii jednak odeszło od tego typu
wycofania, tam chyba było, że wycofują się z tych gier typu.
Dlatego właśnie w przypadku takiego CD Projektu chyba można mieć gwarancję, że jakość tej produkcji będzie wysoka, natomiast no, nie ma gwarancji, że ta trasa.
To się też jeszcze tak. nie bezpośrednio może przełożyć na jakiś wielki sukces sprzedażowy.
No to właśnie, bo tak ten CD Projekt jest taką bardzo jaśniejącą gwiazdą, jeżeli chodzi o z branży gier. CI Games jest znowu taką na drugim biegunie, że tam ewidentnie wie, że porażkę jednego tytułu, co spowodowała z kursem. Równie dobrze mogło być tak, że to byłby sukces sprzedażowy i mielibyśmy dzisiaj CI Games. Tak?
Akurat jeśli patrząc przez pryzmat sprzedaży, to ona była bardzo dobra. Znaczy bardzo dobra.
Na tam recenzenci widziałem, zmasakrowali tę grę.
Ocena gry była słaba, ale ostatecznie ten raport sprzedażowy, który tam spółka opublikowała razem z wynikami za pierwsze półrocze, no to okazało się, że 750 tysięcy egzemplarzy sprzedano. No to są to są dobre wyniki. Myślę, że tak należy je uznać, tym bardziej. No tutaj głównym problemem CI Gamesu była sprzedaż zaraz po premierze, to było na przełomie kwietnia i maja. I wtedy rzeczywiście też poszedł komunikat do spółki, że sprzedaż jest poniżej oczekiwań zarządu, do tego słabe recenzje gier. Natomiast wydaje się, że ostatecznie po tych wszystkich patchach, które spółka wypuściła, które ulepszyły grę, no ostatecznie ta produkcja przyciągnęła tych klientów, graczy, no bo tak jak mówię,
750 tysięcy. W kursie nie widać tego jeszcze.
Tam było odbicie, tylko po prostu było bardzo mocne odbicie, ale no jednak rzeczywiście kurs akcji jest znacznie poniżej cen sprzed premiery.
No to w ogóle też przypomnijmy, to jest przypadek CI Games jest tym, co to ja tutaj przez kilka odcinków podcastu otwierałem szeroko oczy, że spółka była cena jednostkowa akcji 27-28 zł i zrobili split przez 10. No po prostu, żeby tak i zarząd spółki to uzasadniał, żeby zwiększyć płynność. Zresztą ja oczy otworzyłem, no i przez całe okresy teraz, czerwiec, lipiec, że spółka była poniżej złotówki, jest tak, że zeszła do poziomów groszowych, no po prostu aż nieprzystojna, na obciach, prawda? No dzisiaj jest złoty, jest złotówka i 12 groszy, to dużo od poziomów groszowych nie ma. A tak powiem wam, jakie, bo ty mówi się, że ta hossa tak z 2016, teraz 17 rok, no to właśnie była, że hossa branży waszych gier deweloperskich, że to CD Projekt tak pięknie pociągnął. Ale powiem wam, jak tak patrzę na niektóre tytuły, niektóre spółki, to wtedy tak nie jest. Weźmy taki Bloober, który od 2012-2013 roku wzrósł niewiarygodnie, tam chyba z 1000% albo coś, albo nawet więcej, a od szczytu już jest spadek o 50%. To tak oprócz tego CD Projektu ciężko byłoby mi wskazać innych deweloperów gier, którzy tak się już utarło, że ta hossa to jest branża deweloperska. No chyba nie aż tak bardzo. No,
przede wszystkim nie mieliśmy specjalnie wielu tych producentów notowanych na giełdzie. To właściwie po części ta hossa wynika właśnie z tego, że było bardzo dużo debiutów tego typu spółek z branży. Natomiast rzeczywiście debiutanci, no można znaleźć dużo spółek, których kursy akcji zachowują się całkiem... No spadają te kursy akcji, tak? Więc niezbyt dobrze
się... Żeby nie powiedzieć, dramatycznie się zachowują.
W niektórych przypadkach nawet dramatycznie.
Nie, no to co widziałem, to Adrian pisał się artykuł u nas na stronie, na Artifex Mundi.
Tak.
Tak, no to był debiut. Kiedy to debiutowało? Jakoś końcówka kwietnia? No i coś takiego, prawda? No i dzisiaj jest kurs ile? No minus 5... około minus... Nie, przepraszam, to jest zeszłoroczny jeszcze zeszłoroczna spółka, ale te spadki są tak nieco od połowy tego roku. Jest na minus 50 paru procenta w stosunku do cen z debiutu. No to o jakiej branży gier mówimy?
No właśnie o tej, że było dużo debiutantów tak naprawdę i do tego się sprowadza ta hossa, bardzo dobre wyniki CD Projektu, duże zaskoczenie.
Przykrywają troszeczkę ten obraz całości.
Tutaj no akurat myślę, że spółki należy pochwalić, że zadebiutowały, pozyskały kapitał na dalszy rozwój i tak naprawdę no, patrząc przynajmniej przez pryzmat Artifex Mundi, o ile, że ta, biorąc pod uwagę, że ta cena rzeczywiście była bardzo duża, to no tak naprawdę dla mnie ta spółka wydaje się interesująca, dlatego też o niej piszę w naszym newsroomie. Myślę, że tam jest duża szansa, aby powoli już rzeczywiście ten dołek się rysował, natomiast no w mojej ocenie to jeszcze nie jest ten moment.
Znaczy to też co innego może powiedzmy, że jest hossa, a czym innym jest bańka, bo tutaj te pojęcia pojawiają się naprzemiennie, no i rzeczywiście być może niektóre kursy tych gier, spółek, które zajmują się grami, spadają, natomiast no, mam wątpliwości co do wycen niektórych tych spółek mimo wszystko i co do cen, po których inwestorzy obejmowali te akcje, chociażby w ofertach publicznych, więc no, nie do końca bym się zgodził, że tutaj nie można mówić o bańce, bo tak jak mówię, mimo wszystko niektóre wyceny tych spółek gamingowych wydają się
lekko przesadzone.
Wyklarowane.
Tak. Nie, rozumiem, Paweł, że stawiasz tezę taką, że na fali popularności branży tej growej kilku deweloperów gier zadebiutowało po cenach przesadzonych, tak?
Tak, ja mam wrażenie, że wielu
delikatnie rzecz ujmując,
patrząc na CD Projekt, uwierzyło, że każda spółka, która będzie się zajmowała grami,
jest kolejnym CD Projektem.
Będzie miała gwarancję sukcesu w przyszłości i że ten kurs no, musi się zachowywać w przyszłości tak jak CD Projekt. No ale okazuje się, że sukces spółek gamingowych no to jest pochodna wielu czynników, przede wszystkim chyba ludzi, którzy pracują w tej spółce. No i sukces takiego CD Projektu nie jest łatwo powtórzyć.
No odnosząc się jeszcze przez pryzmat giełdy i notowań, no to co tu dużo mówić. Koniec końców liczą się też zyski, a tutaj po tej stronie też jest różnie w przypadku tych spółek.
Mhm. A jeszcze, tutaj, jeszcze zapomniałem o jednej super ważnej spółce, takiej znanej, która też fajnie sobie poradziła, to jest 11bit Studios, prawda? Które też no piękne to wzrosty, które no jest jakaś teraz kurs się trzyma, tak? Ewidentnie kurs się trzyma, tam nie ma żadnych oznak tego, żeby jakiś kurs jak miałby, nie wiem, jakieś odwrócenie trendu, ale to jest z kolei to, jak ktoś też tam próbuje się tym interesować, to z kolei to jest chyba podobny przypadek do CD Projektu, czyli trzymają jakość produktów.
No dokładnie, tam ich Frostpunk też został bardzo wysoko oceniony i to jest właśnie obok CD Projektu rzeczywiście druga spółka, w przypadku której można mieć jakąś tam pewność co do jakości tych.
A drążachnąłeś się. Masz inne zdanie o jakości gier. Jakości,
to znaczy,
gier.
No bo
11bit Studios.
No właśnie 11bit Studios też miało tylko jedną produkcję dotychczas, no to, czyli This War of Mine.
Nie, chyba... no co, ty miały to, wiesz, Anomaly Warzone Earth, kilka trochę takich. This War of Mine jest tą najbardziej znaną.
Tak, taką... no i to jest ta produkcja, która ciągnęła te wyniki, natomiast no na to chciałem zwrócić uwagę, że na razie chyba ta spółka jest głównie znana z tej jednej gry. No i trzymam mocno kciuki za Frostpunka.
Ale to jest ten przypadek, co Paweł powiedział, że te zachodnie studia, nie, te Ubisoft, czy właśnie Activision, czy EA Sports, czy Rockstar, no Rockstar trochę może mniej, że to bazują na kilku tytułach, tak, na kilku poważnych, dużych tytułach, a jak bazujesz na jednym tytule i ci się to nie uda, no to jest problem. Z kolei jak ci się uda, no to jest kurs plus kilkadziesiąt procent znowu, tak? No, i, no ale na tym polega inwestowanie w branżę grową, tak? Tam nie ma dywidend, chociaż CD Projekt już osiągnął ten pułap, że te dywidendy zaczyna płacić. Ona nie jest spektakularna w stosunku do bieżącego kursu, ale jak ktoś kupował to 10 lat temu, to już jest bardzo konkretna dywidenda. No ale to są takie spółki, tak? Uda się, no to jest wystrzał. Nie uda się, no to są problemy, prawda?
No i dlatego też nie wypłacają dywidendy, bo te zasoby gotówki mogą być potrzebne na ewentualny właśnie chociażby taki nieudany debiut jakiejś gry.
Tak jest. Dobrze. Panowie, czy branża growa będzie koniem pociągowym kolej dalszej części hosty, gdyby ta hosta miała być kontynuowana?
No ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Mam nadzieję, że małe spółki dołączą do tych największych spółek i to one pomogą.
Małe, ale branża, jakbyś wytypował. Spróbuj tak nie jak Piotr Kuczyński naokoło, tylko wytypować palcem, które branże będą teraz pomagały tej hoście.
Ja bym powiedział, że może branża właśnie cały czas detaliczna, bo tutaj no, można bardzo szeroko podejść do branży detalicznej, natomiast no, jakby tutaj...
Czyli spółki typu LPP, CCC i tam... No,
znowu jakby te kursy są dość wysoko, ale jednak sytuacja, no, te rosnące dochody gospodarstw domowych cały czas jakby faworyzują tę branżę, a po drugie właśnie spółki typu, no taki na przykład Eurocash, który właśnie sprzedaje tego typu produkty. No i też mamy cały czas ten czynnik w postaci rosnących dochodów, do tego jeszcze dochodzi inflacja, więc to mogły być takie czynniki sprzyjające.
A też LPP, to byłem zdziwiony, bo przyzwyczaiłem się już przez dłuższy czas, że LPP to jest po 5 tysięcy. Tak już miałem tak zakodowany, nie? Bo nie mam tej spółki na radarze, nie śledzę jej tak codziennie, że LPP to jest po 5 tysięcy. Jakbym zdziwiony, że jest po 8 tysięcy z hakiem, przyznam się szczerze.
No nawet 9 było niedawno, no, to było 9 tysięcy.
Tak, już delikatna korekta jest teraz aktualnie. No. No,
bardzo ładne zachowanie LPP.
Tak, nie da się ukryć. No wiecie co, powiem tak, że na CCC, które akurat śledzę, ale też byłem, tak prawie 300 dotknęło. Tak? No teraz jakaś znowu jakaś też korekta przez ostatnie dwa dni, ale no... Trójka z przodu przed CCC w ogóle mnie nie zdziwi. Mimo tego, że też już jest powszechna opinia, że CCC już jest drogo. Ale słyszałem to samo przy 200, 220 i 250.
No, to akurat prawda.
A to może być to, co mówisz. To jest bardzo fajny ten sposób. Podoba mi się tego wnioskowania, że 500 plus załatwia to, że bardzo wielu ludzi stać, żeby pójść do takich sklepów.
Chciałem uniknąć tego sformułowania 500 Czemu? Plus, ale okej. Okay.
Trzeba o tym mówić, nie? Bo to ma duży wpływ na gospodarkę takiej, wiesz, w skali makro, nie? Że to jednak wpływa na to, że tego typu branże, tak? Takie no, z powszechnym dostępem, tak? Powszechnym dostępem z jakimiś niewygórowanymi cenami mają szansę dzięki temu na solidne wzrosty. Paweł, Adrian powiedział, branża detaliczna, ja bym... tak, i branża tych takich produktów szybko zbywalnych,
Słucham. Nie wiem, może budowlankę ze względu na to, że te zamówienia publiczne i gdzieś tam stanęły i widziałbym szansę, że to się wszystko ożywi, te firmy na tym skorzystają. Natomiast konkretne spółki wskazać w tym momencie.
Nie, to wiadomo, to konkretne to nie, to tak musisz jak zawodowy analityk,
to
coś naokoło i wiesz, tak, żebyś mógł się ewentualnie z tego za kilka miesięcy wycofać, prawda? Słuchajcie, to notujemy, tak? Paweł Budowlanka. Pamiętam, że jak byłem u Alberta w Warszawie, to Albert powiedział, że branża growa. Że to zawsze jest tak, że Hossa kończą już absurdalne wyceny spółek, tych takich, które ciągnęły samą Hossę, tak? Ale to nie wiem, czy faktycznie, oprócz z wyjątkiem CD Projektu i 11 Bit Studios, czy to czasem inwestorzy się już nie poznali na tych spółkach, że to może być słuszna uwaga, że to na fali tym popularności trochę za dużo tych debiutantów, którzy później sobie nie poradzili.
Trzeba tutaj bardzo selektywnie podchodzić na pewno do producentów gier i rzeczywiście nie patrzeć przez pryzmat CD Projektu jako jednej spółki lidera, że wszystkie pozostałe muszą takie same sukcesy osiągać.
Tak, to jest jeszcze taka przypadek, jak spojrzeć jeszcze na sam koniec na tą branżę gier, to jest gigantyczna dysproporcja, jeżeli chodzi o wielkość, że ten CD Projekt blisko 11 miliardów, a 11 Bit Studios, czyli jako też już spółka, która trochę urosła i tak dalej, to ile jest warta? Rzucę okiem, ale to jest rząd wielkości mniej. No to kapitalizacja 419 milionów.
No a co dopiero te wszystkie pozostałe spółki?
To... CI Games już jest po tych spadkach jest dużo niżej. To mam wrażenie, że ten CD Projekt jest warty więcej niż wszystkie inne pozostałe spółki z tej branży razem wzięte i to tak ze dwa razy więcej. O ile nie cztery razy więcej. Tak, że to jest, dysproporcja jest ogromna, że chyba nawet pamiętam gdzieś coś, wiem, byłem na dyskusji w Rzeczpospolitej i było pytanie do prezesa Cieciurskiego, albo to może było na debacie poświęconej 10-leciu New Connectu, czy powstanie indeks WIG gry. Czy nie pamiętam nazwy do końca i tak dalej, tak? I właśnie prezes Cieciurski z giełdy powiedział, że wszystko fajnie z tym indeksem, wszystko dobrze, tylko de facto byłby to indeks, który by się nazywał WIG CD Projekt, prawda? Bo to byłaby tak gigantyczna dysproporcja i ze względu na takie kapitalizacje i ze względu na obroty, które tak naprawdę decydują o tym, jakie spółki mają jakie udziały w indeksie. Musimy się dorobić jeszcze z dwóch, trzech takich deweloperów gier na skalę światową, żebyśmy mogli sobie zrobić fajny, ładny, miarodajny indeks WIG deweloperzy gier, prawda?
No, na razie się chyba na to nie zanosi, bo...
To mamy... Ja bym wskazał tych dwóch, nie? Że CD Projekt, tak jak Paweł powiedziałeś, ta jakość jest, może nie gwarantowana, ale w miarę pewna, w miarę, prawda? No i ten 11 Bit Studio, z którego ja jestem fanem, tego This War of Mine, czy tam Anomaly Wars on Earth. Ja kojarzę te gry, gram, wydałem na nie pieniądze, także ja uczestniczyłem w sukcesie tutaj giełdowym 11 Bit Studios.
No dokładnie, tym bardziej, że konkurencja jest wysoka. Coraz więcej firm widzi potencjał w tym rynku gamingowym, coraz więcej firm próbuje się zajmować produkcją gier. No i pamiętajmy o tym, że tylko część z nich tak naprawdę odniesie sukces, czy to na skalę krajową, a tym mniej będzie spółek na skalę jakąś światową, jak na przykład można powiedzieć chyba już o CD Projekt.
Tak.
No to prawda, natomiast ta dysproporcja między CD Projektem a pozostałymi spółkami, no tak jak właśnie tutaj powoływane, ile wiem być stadion. Tutaj mamy 0,5 miliarda, tam mamy 11 miliardów. Więc tak, tutaj
można powiedzieć,
przez pryzmat indeksu to jeszcze długo poczekamy na.
Można powiedzieć, że CD Projekt jest gigantem na polskim rynku, natomiast w skali światowej dalej pozostaje maluchem i tutaj.
Pretendentem zgłaszającym aspirację. Tak bym tutaj.
Można wtedy sobie wyobrazić dopiero, jaka jest przepaść pomiędzy mniejszymi spółkami gamingowymi w Polsce, a tymi największymi światowymi liderami.
Tak jest. Dobrze, panowie, coś jeszcze mam dzisiaj do dodania? Rozumiem, że teraz tylko stawiacie duże piwo, żebym wyciął to, co było na początku. Tak, słuchacze, może jak nie wytnę tego, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Jak wytnę, to ta końcówka może zabrzmieć enigmatycznie. Także panowie się śmieją i czerwienią, znaczy, że było wesoło. No to najważniejsze. Słuchajcie, dobrze. To koniec na dzisiaj. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Ja nazywam się Paweł Juszczak.
Był z nami Adrian Mackiewicz.
Do usłyszenia następnym razem.